Prorok Amos był zwykłym pasterzem, hodowcą owiec. Na 8 wieków przed Chrystusem Bóg skierował do niego takie oto słowo. Oto nadejdą dni, wyrocznia Pana Boga, gdy ześlę głód na ziemię. Nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słowa Pańskiego. Wtedy będą błąkać się od morza do morza i z północy na wschód będą krążyli, aby znaleźć słowo Pana. Warto postawić sobie pytanie, czy dziś, po 29 niemal wiekach od tamtego czasu, ta wyrocznia proroka Amosa spełnia się. Czy dziś jesteśmy głodni Słowa Bożego? Czy chcemy słuchać Słowa Pana? Bo Bóg wciąż mówi do swojego ludu, wciąż przekazuje nam swoje orędzie, a czyni to na różne sposoby. Dziś właśnie tę eucharystyczną homilię, refleksję chciałbym poświęcić odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób dziś Bóg przemawia do nas? W jaki sposób możemy dziś usłyszeć Jego głos i odczytać Jego wolę? Pierwszy sposób jest bardzo prosty. To oczywiście ta księga, Pismo Święte. Za każdym razem, kiedy przewracamy jej stronicę, kiedy wczytujemy się w karty Biblii, sam Bóg mówi do naszego serca. Pewnego razu święty Augustyn zastanawiał się na modlitwie i prosił Boga o pomoc. Miał bowiem podjąć bardzo ważną dla siebie decyzję. Nie pisze w swoich confessiones, wyznaniach, o co chodziło. Mówi, że była to jego osobista, bardzo ważna decyzja. Przez wiele dni prosił Boga o światło, pomoc, klęczał, modlił się i nie wiedział, co ma uczynić. Aż pewnego dnia właśnie podczas modlitwy usłyszał nagle głos dziecka, które bawiło się w pobliżu. Dziecka, które mówiło, weź i czytaj. Augustyn zrozumiał, że jest to jakby wezwanie samego Boga. Otworzył karty Biblii i już pierwsze słowa, na które natrafił, stały się dla niego światłem. Podjął właściwą decyzję. Spełniło się w jego życiu to, o czym mówi psalmista. Twoje słowo, Panie, jest pochodnią dla stóp moich i światłem na mojej ścieżce. Biblia jest słowem Boga skierowanym do nas. Faktem jest, że niekiedy nie rozumiemy wielu trudnych stron Biblii. Faktem jest, że jest to księga, która powstawała w kulturze, mentalności i czasach zupełnie różnych od naszej zachodniej cywilizacji. Dlatego natrafić tam możemy na fragmenty, które początkowo wydają się nam zupełnie niezrozumiałe. Ale tak naprawdę z naszą lekturą Biblii jest tak, jak z rozmową z najlepszym przyjacielem. Zwróćcie uwagę, że im częściej się spotykamy, im częściej rozmawiamy, im dłużej ze sobą przebywamy, to po pewnym czasie jesteśmy w stanie wręcz odczytać myśli drugiego człowieka. Wiemy, jak zareaguje, wiemy, co za chwilę powie. Podobnie jest z Biblią. Im częściej sięgamy po tę księgę, to Bóg zaczyna kształtować nasz sposób myślenia. Zaczynamy myśleć Biblią. A na tym właśnie polega nawrócenie, to zmiana sposobu myślenia. Bóg żalił się kiedyś przez proroka Izajasza, wasze myśli nie są myślami moimi. Lektura Biblii to po prostu karmienie się myślami Boga i w ten sposób przemienia się nasz sposób myślenia, czysto ludzki, na Boży sposób myślenia. Pamiętam, mój katecheta mawiał często, że tak naprawdę to nie mamy kłopotu z tymi słowami Biblii, których nie rozumiemy, ale z tymi, które rozumiemy doskonale i trzeba wprowadzić je w życie. Oto pierwszy sposób, za pomocą którego Bóg mówi do nas – Biblia. Sposób drugi to modlitwa. Jeżeli rzeczywiście tak jest, że modlitwa wpływa nie tylko na naszego ducha, nie tylko na naszą psychikę, ale nawet na nasze fizyczne zdrowie, to warto poświęcić temu tematowi choć chwilę. W jaki sposób się modlić? Jak rozmawiać z Bogiem na modlitwie? Wiemy, że są różne jej formy. Ta najbardziej powszechna to oczywiście modlitwa prośby. Choćby modlitwa Ojcze Nasz nazywana jest modlitwą siedmiu próśb. I dobrze, że zwracamy się do Boga z naszymi prośbami, bo Bóg jest naszym Ojcem i chce wychodzić naprzeciw naszym potrzebom. Inna forma modlitwy to to dziękczynienie. Dziękujemy Bogu za dobro, które od Niego otrzymujemy. Wspominaliśmy chyba wczoraj o badaniach prowadzonych na Uniwersytecie w Kalifornii na temat przebaczenia. Ten sam uniwersytet prowadził badania na temat wdzięczności. Okazuje się, że ludzie, którzy potrafią dziękować, znów mają więcej przyjaciół, są bardziej otwarci, łatwiej im zaufać i oni sami mają większą zdolność zaufania innym ludziom. Bo jeśli ktoś dziękuje, jeśli ktoś jest wdzięczny, to po prostu wytwarza wokół siebie specyficzny klimat, właśnie klimat wdzięczności, który przyciąga innych ludzi. To nie jest ktoś taki, kto jest malkontentem, o których mówiliśmy wczoraj, w tych wszystkich czarnych barwach, golfach, kawie i tak dalej. Dziękczynienie. Jest jeszcze inna forma modlitwy, to uwielbienie. Wspominaliśmy już o niej. Uwielbienie tym różni się od dziękczynienia, że dziękujemy Bogu za coś, co od Niego otrzymujemy. Natomiast wielbimy Go zupełnie bezinteresownie. Po prostu mówimy Bogu, kim dla nas jest. Mówimy Bogu, jak dla nas jest ważny. Adorujemy Go. Chwalimy Go dla Niego samego. To tak jak czasem słucham różnych zwierzeń czy opowieści, prawda? Dziewczyna już zasypia, druga w nocy, właśnie skończyła się przygotowywać do kolokwium, ale zasypiając jeszcze trzyma telefon komórkowy w ręce, a nuż przyjdzie telefon i powie mi, jakie mam ładne włosy, albo jak ślicznie główkę skłoniłam, albo jak ta jedynka mi dzisiaj błyszczała, prawda? Czeka na taką adorację. Wielbimy Boga dla Niego samego. Jest jeszcze inna forma modlitwy, to przeproszenie, czyli inaczej mówiąc rachunek sumienia. Wielu ludzi każdy dzień kończy bardzo krótkim rachunkiem sumienia. Czasem wystarczy pół minuty, aby przebiec myślą wydarzenia minionego dnia i zobaczyć, w którym momencie upadliśmy, zachowaliśmy się niewłaściwie. Taki krótki, ale za to częsty rachunek sumienia pozwala nam dostrzec w nas pewne mechanizmy, które skłaniają nas do zła i dzięki temu w przyszłości tych mechanizmów unikać. A czasem po prostu modlitwa jest zwykłym milczeniem przed Bogiem, trwaniem przed Bogiem w ciszy. Modlić się to tracić czas dla Boga. Bywa tak, że wieczorem jesteśmy już tak zmęczeni, znużeni, że trudno nam utrzymać myśl na jakichś znanych modlitwach. Trudno też mówić do Boga własnymi słowami. I wtedy wystarczy trwać przez chwilę przed Bogiem w ciszy, w absolutnym milczeniu, tracić czas dla Niego, bo już same pragnienie modlitwy jest modlitwą. Jest takie powiedzenie: świat słyszy, że mówisz, przyjaciel słucha tego, co mówisz, a najlepszy przyjaciel słyszy nawet to, czego nie mówisz. Bóg jest najlepszym przyjacielem i słyszy nawet te niewypowiedziane modlitwy, które kryją się gdzieś, kołacą w głębi naszych serc. Bóg więc może do nas przemówić w czasie naszej modlitwy. Może jeszcze ostatnia już rada, jeśli mogę radzić, w kwestii modlitwy. Pierwsi chrześcijanie ukuli taką fajną modlitwę, którą nazwali modlitwą wszystkich rzeczy. Jest to odpowiedź na wezwanie świętego Pawła. Święty Paweł w jednym ze swoich listów napisał tak: czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie. I nie wiem, co było dalej. Proszę. Głośniej, Ania. O, to czyńcie na chwałę Boga. A w innym miejscu święty Paweł powiedział: nieustannie się modlcie. Prawda? Co to znaczy nieustannie się modlić? Jak można nieustannie się modlić? Jak można cokolwiek robimy, czy jemy, czy pijemy, wszystko czynić na chwałę Boga? Czy mamy porzucić nasze, nie wiem, obowiązki, klękać? Oczywiście nie. Pierwsi chrześcijanie wymyślili modlitwę wszystkich rzeczy, która polega na tym, że człowiek, gdy rano się budzi, wzbudza w sobie intencję. Spraw, Panie, aby wszystko, cokolwiek dziś mnie czeka, było modlitwą. Moja nauka i moja praca, moje spotkania z ludźmi, moje rozmowy, mój odpoczynek, moja droga na uczelnię, wszystko, cokolwiek będę robił, niech będzie modlitwą. Poświęcam to Tobie, oddaję to Tobie, ofiarowuję to Tobie. I wtedy, kiedy co rano wzbudzamy w sobie takie pragnienie, to bardzo szybko zauważycie, że cały dzień przeżywany jest w klimacie Bożej obecności, a to właśnie jest modlitwą. Trzeci sposób, za pomocą którego Bóg mówi do nas, to inni ludzie. W czasach Starego Testamentu mówił głównie przez proroków, tak jak choćby przez wspomnianego dzisiaj proroka Amosa. Później mówił przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa, przez apostołów, przez Jego następców. Ale oczywiście nie jest tak, że Bóg chce mówić przez tych i tylko tych, którzy są oficjalnymi przedstawicielami Kościoła. Nie. Bóg chce mówić do nas przez zwykłych ludzi i niekiedy chce używać także nas, aby przez nas skierować swoje słowo do innych. Wspomnijmy choćby ten epizod z życia wrocławianki, która zresztą w swoich pamiętnikach wspomina ten kościół, niejaka Edyta Stein. To właśnie do niej Bóg przemówił przez drugiego człowieka. Gdy przebywała w domu swojej przyjaciółki w Palatynacie, postanowiła poczytać coś przed zaśnięciem. Przeglądała jej biblioteczkę i natrafiła na książkę zatytułowaną Życie świętej Teresy, napisane przez nią samą. Chciała poczytać tylko kilka stron, żeby łatwiej jej było zasnąć. A wtedy, jak wiemy, była ateistką. Ostatnią kartę tej księgi zamknęła o poranku i powiedziała: to jest prawda. I tego samego dnia poszła i poprosiła o chrzest. Bóg przemówił do niej przez życie drugiego człowieka, przez życie świętej Teresy. Bóg chce również przez nas kierować swoje słowo do innych. Jest taka książka zatytułowana Mgławice Ziemi Robinsona. Spotyka się dwóch lekarzy. O, dzisiaj mamy dzień lekarski, widzę. Jest Karel ze swoim artykułem. Jeden z nich jest niewierzący, a drugi szczyci się być chrześcijaninem. Kiedy po dwóch godzinach rozmowy rozchodzą się, ów ateista mówi: przyszedłem do ciebie, bo mówisz, że jesteś chrześcijaninem. Myślałem, że usłyszę coś o Bogu, który podobno nas kocha, o Jezusie, który podobno zmartwychwstał i czeka na nas, a my czekamy na Niego. Ale ty plotłeś tylko jakieś głupstwa o meczu, mówiłeś o postępie medycyny, zdradziłeś kogoś. Oto przestroga, która staje przed każdym z nas, aby nie zdradzić Jezusa, gdy przez nas chce skierować swoje słowo do drugiego człowieka. I wreszcie czwarty sposób, za pomocą którego Bóg kieruje do nas swoje słowo, to wydarzenia z naszego życia. Czasem bywa tak, że to, co nazywamy przypadkiem lub zbiegiem okoliczności, jest niczym innym jak po prostu mową Boga skierowaną do nas. Tuż przed przyjściem do was rozmawialiśmy z Maliną o bracie Roże i wspominaliśmy ten moment, kiedy umarł. Został właściwie zamordowany. Malina opowiadał, że byli w tym czasie na rekolekcjach, być może niektórzy z was wtedy byli, i była przygotowana książka, którą w czasie rekolekcji uczestnicy mieli wysłuchać, przynajmniej niektórych jej fragmentów. I tuż przed rekolekcjami postanowiono zmienić tę książkę i wybrano autobiografię brata Roże. I właśnie w czasie trwania tych rekolekcji brat Roże odszedł. Być może przypadek, ale być może Pan Bóg chciał coś przez to powiedzieć. Jeżeli patrzymy na takie wydarzenia oczyma wiary, to zauważymy tu pewien ciekawy splot wydarzeń, przez który Bóg kieruje do nas swoje orędzie. Niedawno powtarzano w telewizji program dotyczący 11 września 2001. Wypowiadał się człowiek, który miał wykupiony bilet na jeden z samolotów, który uderzył w World Trade Center, ale ponieważ interesy w jego firmie nie szły najlepiej, musiał odwołać rezerwację i dzięki temu ocalił swoje życie. Bardzo uderzyło mi jedno zdanie, które powiedział: od tamtej chwili wiem, że każdy kolejny dzień mojego życia jest jednym wielkim i niczym niezasłużonym darem Boga dla mnie. Bóg przemówił do niego nawet przez to tragiczne wydarzenie. Jeżeli umiemy spojrzeć na swoje życie oczyma wiary, z pewnego dystansu, z pewnego oddalenia, jakby oczyma samego Boga, to wtedy dostrzeżemy, że nie jest to zupełnie nowy splot wydarzeń, ale że ta nić różnych wydarzeń, w które jesteśmy uwikłani, to jakieś Boże orędzie, przesłanie, które Bóg chce do nas skierować. Bóg wciąż mówi do swojego ludu. Mówi przynajmniej na 4 sposoby. Przez Pismo Święte, przez modlitwę, przez drugiego człowieka i przez wydarzenia z naszego życia. Oto nadejdą dni wyrocznia Pana Boga, gdy ześlę głód na ziemię. Nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słowa Pańskiego. Czy rzeczywiście jestem głodny słowa Boga?